Sobota 10 kwietnia, minęła 9. Zapraszam na wiadomości Radia Merkury, Małgorzata Rybczyńska. W Katyniu za godzinę początek uroczystości 70. rocznicy mordu dokonanego przez NKWD na polskich oficerach. Ich gospodarzem będzie prezydent Lech Kaczyński, któremu towarzyszy kilkuset członków rodzin żołnierzy rozstrzelanych w katyńskim lesie. To druga wizyta polskiego prezydenta w Katyniu. Uroczystości
zadaniem wszystkich harcerskich ratowników było zabezpieczenie medyczne uroczystości. Do samego Katynia dojechaliśmy w godzinach porannych, natomiast jak szykowaliśmy się w Smoleńsku, wysiadając z pociągu, to były godziny nocne. Dzień był dla nas, zapowiadał się już długi i ciężki, ale nie sądziliśmy, że aż tak.
300 metrów, 20 metrów. Tylko posadka u nas.
Na przyjeżdżanie rozumiem serwis.
Skażycie mnie, ok, dymka 8 km i 744, Jagol, Alfa 703. I nam nada zniżać.
Samolot upał! Samolot upał!
Dostałem od żony SMS-a, że stacja telewizyjna nadaje informację na pasku, że samolot prezydencki się rozbił, ale po konsultacji z osobami, które były w pobliżu mnie, że tak powiem, ustaliśmy, że chyba jakaś przesada, że może coś się uszkodziło. Ostatnie 15 minut to było tak naprawdę łącza, że tak powiem, tylko z Polską. No i po właśnie mniej więcej po jakichś 15-20 minutach pojawił się oficjalny komunikat, że samolot prezydencki się rozbił. Jeszcze nie było wtedy też wiadomo, że wszyscy zginęli i potem zaczął napływać te informacje oficjalne.
Około 8 maszyna dociera w Smoleńsk. Na miejscu mgła. Rosjanie podają, że wieża kontroli lotów w Smoleńsku apeluje do polskich pilotów, by ze względu na pogodę zawrócili i kierowali się na lotnisko w białoruskim Mińsku. Z relacji świadków wynika, że samolot przez dłuższy czas krąży nad lotniskiem. Około godziny 9 piloci podejmują próbę lądowania. Maszyna przechyla się na lewą stronę. Samolot uderza skrzydłem w drzewa. Później
w sobotę tamtego dnia oczywiście razem z żoną zasiedli przy śniadaniu do telewizji oglądać uroczystości katyńskie, bo uważaliśmy, że to jest rzeczywiście wyjątkowa okazja. Tak więc można powiedzieć, że cała tragedia rozgrywała się na naszych oczach rzeczywiście, bo w pierwszym momencie widać było zamieszanie w telewizji. Oni jeszcze sami nie wiedzieli, nie byli pewni. No a potem ta straszna wiadomość się konkretyzowała. No tak szczerze mówiąc, nawet jeżeli w tej chwili o tym myśleć, to te emocje w pewnym sensie wracają, bo to jest coś zupełnie bezprecedensowego. To jest coś, co no tak na zdrowy rozum nie miało prawa się zdarzyć, ale się zdarzyło.
25 minut później agencje prasowe podają informację o katastrofie o 9:47.
Co było dla mnie największym zaskoczeniem tego dnia, zdałam sobie z tego sprawę dużo, dużo później. Jak przez tą pierwszą godzinę nikomu, ani w telewizji, ani w radiu, bo miałam włączone wszystkie możliwe środki przekazu, przez tą pierwszą godzinę, jak trudno było powiedzieć, prezydent nie żyje. Nikomu to nie chciało przejść przez gardło. Słuchałam w radiu Paszkowskiego, który mówił w programie Pierwszy Polskiego Radia. Słuchałam TVN24, mieliśmy też telewizor włączony na TVP Info. I wszyscy na okrągło cały czas usiłowali coś powiedzieć, ale nikt nie chciał wygłosić tego ostatecznego zdania. To było niesamowite. Poza tym też pierwszy raz zdarzyło mi się, i to zapamiętam z tego dnia, że nie umiałam skonstruować serwisu, tak, aby miała, tak jak z reguły mamy w newsroomie, napisany tekst. To wszystko działo się tak szybko, że po prostu ja mówiłam słuchaczom to, co widziałam na pasku TVN-u lub słyszałam w tle, co mówił rzecznik MSZ-u Piotr Paszkowski, dlatego że te informacje napływały cały czas i nikt nie umiał dokładnie powiedzieć, co się dzieje. Nie było możliwości stworzenia wcześniej serwisu. Nie wiem też, kto jest duchem opiekuńczym dziennikarzy, ale myślę, że tego dnia czuwał nade mną, dlatego że nie zaliczyłam chyba jednej z największych wpadek zawodowych, która mi groziła, a mianowicie agencja około godziny 9:02, 9:04 wpuściła do systemu informację, prezydent Lech Kaczyński wylądował w Smoleńsku. Tej informacji nie wzięłam, czekałam na kolejne, już ich się nie doczekałam.
Tydzień żałoby, hol Urzędu Wojewódzkiego, wpisy do księgi kondolencyjnej.
Właśnie w książce wpisałam, że właściwie
po stracie tak wspaniałych ludzi, którzy walczyli o prawdę, przeważnie nie byli zrozumiani, między innymi także przez środki masowego przekazu. Należy tylko żywić wiarę i nadzieję, że no ciężar gatunkowy tego bólu, który teraz przeżywamy, wszyscy przeżywamy, po prostu zmieni się na dobre.
Przeczytam, co napisałem. Nieustraszeni chcieli ofiarować pomordowanym wiekoiste honor i cześć, nieświadomie, że o sobie przyniosą piorunująco najstraszliwszą wieść. Przedtem zdechłe psy na nich wieszali, a teraz się rozpłakali.
Urząd był otwarty wieczorem. Ochroniarze wpuszczali każdego, kto chciał wykonać tego wpisu. Była księga w zasadzie cała wypełniona. Księga została przekazana do kancelarii prezydenta, jak większość ksiąg z urzędów wojewódzkich. Mieliśmy też księgę elektroniczną. To były setki wpisów, nie mówię, że tysiące, ale setki wpisów dłuższych, wiersze, proza, jakieś myśli. Ginie cała załoga, wszyscy, którzy byli na pokładzie z głową państwa, z całą elitą i tak dalej, jest tak niewyobrażalne, że gdyby nie przekaz taki medialny, co widać w telewizji, człowiek by nie uwierzył.
Ten tydzień to rzeczywiście czas w pewnym sensie magiczny, w tym niestety negatywnym tego słowa znaczeniu magiczny, bo wszyscy gdzieś uciekamy, myślą do tego, co stało się w minioną sobotę, ale pod drugim sensem tego słowa jest również jego pozytywne znaczenie, to właśnie, że potrafimy być razem. Nigdy czegoś takiego nie przeżyłem, jadąc tramwajem w poniedziałek była zupełna cisza. Tramwaj był wypełniony po brzegi. Patrząc na twarze ludzi widać było właśnie to, że każdy gdzieś w głębi się zastanawia nad tym, co się stało. Możemy wierzyć w to, żebyśmy czuli się wszyscy razem, a nie, że to jest mój obóz, to jest obóz moich przeciwników.
Brałam udział w wymianie międzyszkolnej, jechałam do Smoleńska i również odwiedziliśmy lotnisko. Ja zupełnie inaczej sobie wyobrażałam to miejsce, bo lotnisko kojarzy mi się z naszą poznańską ławicą, czy przynajmniej coś, co mniej więcej w ten sposób wygląda. A tam, zobacz, ja nie byłam na samym lotnisku, tylko obok zobaczyłam szczere pole. I w tym momencie sobie pomyślałam, ojej, tam za tą ścianą betonową jest lotnisko, ale to wcale nie wygląda jak lotnisko. I w takich warunkach lądowanie na pewno nie jest łatwe, co dopiero jeżeli są złe warunki pogodowe. To był nasz błąd, że tyle osób poleciało jednym samolotem, najważniejsze osoby w naszym państwie, ale tej tragedii już nic nie zmieni. Możemy tylko wyciągnąć z niej wnioski na przyszłość. Natomiast to, co mnie osobiście urzekało w tym wszystkim, co działo się po tej katastrofie, to był odzew państw świata. Przede wszystkim dużą uwagę zwróciłam na reakcję strony rosyjskiej, bo przecież no, ona jednak była w centrum uwagi publicznej, jako że no, zważywszy na naszą historię, można by było ją podejrzewać o różne zamiary wobec naszego prezydenta, czy w ogóle świty, która tam leciała. Natomiast ogromne zaangażowanie w ogóle wszystkich Rosjan, to, że cały czas podawano nam informacje, że Rosjanie chodzą, zapalają znicze, modlą się. Przecież wszyscy Polacy byliśmy przez ten czas, właśnie przez ten miesiąc tacy zjednoczeni razem w tym bólu i oni jednoczyli się z nami. Dla mnie to było coś pięknego, że w sumie no, Polacy się tak za bardzo nie lubią z Rosjanami, a tutaj okazuje się, że w chwilach takich potrafią być z nami.
Myślę, że każda tragedia przybliża wszystkich ludzi, stają się inni jakby z lewej strony i z prawej. Może nam to zostanie.
Doktor Henryk Krzyżanowski, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Ja nie kaję, że to był mój prezydent, ja byłem autentycznie szczęśliwy, kiedy on wygrał wybory. To była prezydentura szalenie taka skromna i porządna, to był przyzwoity człowiek i to się widziało. On był szalenie brutalnie flekowany przez media, ale rozmiar tej katastrofy był rzeczywiście, co na pewno w tamtym dniu wymykało się jakiejkolwiek racjonalnej analizie. To, co się mnie od razu nasunęło, to jakaś niesamowicie mocna symbolika tego. On poleciał oddać hołd pomordowanym polskim oficerom, no i zginął w tej misji. To zresztą wykorzystałem potem, bo ta trauma przecież trwała jakiś czas po tym i kiedy powstał problem pochowania go na Wawelu, kiedy Andrzej Wajda zgłosił stanowczy protest, ja byłem tak tym protestem zbulwersowany, że w ciągu, nie wiem, 3-4 godzin usiadłem i napisałem wiersz, który był odpowiedzią Andrzejowi Wajdzie. on się wpasował w nastrój chwili. Mogę powiedzieć, że w jakiś tam sposób wyrażałem to, co bardzo wielu Polaków myślało, bo ten wiersz, on momentalnie obiegł internet, no i w tej chwili on jest śpiewany przez tutaj poznańską piosenkarkę Malinę Gabler.
Ci w Katyniu z dołów powstali z prezydentem, idą na Wawel, idą wolno, lecz równym krokiem.
Krzysztof Podamski, socjolog.
Sam, nie mając jakichś specjalnie martyrologicznych skłonności, ani skłonności do celebrowania naszych narodowych nieszczęść, bo uważam, że ta skłonność do celebrowania naszych narodowych nieszczęść jest sama naszym wielkim nieszczęściem, wywiesiłem flagę na budynku, choć nie byłem entuzjastą prezydenta, no ale był przedstawicielem mojego państwa. Zginęło z nim wiele innych osób. To wszystko popsuło się w momencie, gdy zapadły decyzje dotyczące pochówku na Wawelu. To był pierwszy element upolitycznienia tego dramatu. Wtedy się zdenerwowałem i po prostu zdjąłem flagę, bo ja uświadomiłem sobie, że no sam staję się pewnym elementem w tej grze, że wieszanie flagi jest pewnym znakiem solidaryzowania się z pewną opcją polityczną, z którą ja z pewnością nie sympatyzuję. Katyń był zbrodnią, a Smoleńsk był katastrofą. W dodatku, no powiedzmy sobie szczerze, i co do tego muszę powiedzieć, też nie miałem większych wątpliwości, zawinioną przez inicjatorów tego wyjazdu. Bo co do tego chyba, że gdyby nie podjęto decyzji o lądowaniu na tym lotnisku, to bez względu na to, na ile winni byli rosyjscy kontrolerzy ruchu, tej katastrofy by nie było. Nie powinni wylecieć. Jak wylecieli, to nie powinni próbować wylądować na lotnisku w Smoleńsku. Tam nic nie powinno mieć miejsca.
Byliśmy w Katyniu tydzień po katastrofie smoleńskiej. 18 kwietnia byliśmy w niedzielę i głównym celem naszego wyjazdu był właśnie 4 Marsz Pamięci, uczczenie pamięci oficerów, którzy tam zginęli. No ale że prezydencki samolot się rozbił, no to lotnisko z Siewiernej było dodatkowym punktem programu naszego pobytu tam na ziemi rosyjskiej. I w sumie mnie osobiście najbardziej zdziwiło to, że mogliśmy przez bramę lotniska przejść po tych betonowych płytach i tam dalej to zobaczyć te zaorane całe pole, te wszystkie drzewa uszkodzone. Ja myślałam, że po prostu podjedziemy na to lotnisko, zostawimy kwiaty i znicze pod bramą i tyle. A policja nas puściła, że normalnie mogliśmy tam chodzić po tym miejscu katastrofy. Nikt nam nic nie robił. Było niesamowite, że tydzień po katastrofie na legalu możemy tam wejść.
Tam jeszcze były kawałki różnych rozetek, pocztówek, jakichś papierów, koszuli był kawałek nawet.
Później chodzili normalnie po tym ludzie i zbierali niby dla pamiątki, ale to niesmaczne jest. No i to, że zwykli ludzie mieli dostęp do tych rzeczy osobistych, no to tak naprawdę władze powinni zebrać je i oddać rodzinom.
No i samo to lotnisko też mnie przerażała wizja, jak wjechaliśmy, no to tam stały jakieś stare maszyny, w ogóle nieużywane, porozkręcane to wszystko, no takie bardzo dziwne to. Także dziwię się, że została wydana zgoda, żeby wylądować na tym lotnisku.
Ten rok pokazał kompletną właściwie rozsypkę państwa polskiego, bo państwo polskie w tej sprawie, ja jestem o tym głęboko przekonany, całkowicie i totalnie zawiodło. Ja nie jestem wielbicielem, ja przecież jestem zupełnie innej opcji, Włodzimierza Cimoszewicza, ale on miał kapitalne podsumowanie tego, że obecni rządzący podchodzą do tej katastrofy tak jakby chodziło o włamanie do garażu na Pradze Północ. Zdarza się coś takiego, co się naprawdę w cywilizowanym kraju nigdy jeszcze nie zdarzyło. Prawda? Ostatni prezydent, który zginął w katastrofie lotniczej, to był bodajże prezydent Mozambiku, Samora Machel w latach 80. XX wieku, ale to był jeszcze kraj objęty wojną wtedy. Ja naprawdę jestem zasadniczo wrogiem dużego państwa i wolałbym, żeby państwo nie płaciło mi pensji. Ja sobie sam zarobię, ucząc. Ja wolę, żeby państwo nie wypłacało mi emerytury, tylko ja bym sobie sam zaoszczędził. To wszystko, od tego wszystkiego od państwa nie wymagam. Natomiast no, jeżeli prezydent państwa leci gdzieś, to państwo pilnuje tego, żeby ten prezydent doleciał, wylądował i wrócił. Więc skoro państwo nie jest w stanie się z tak podstawowej zupełnie rzeczy wywiązać, po co mi takie państwo? A wydaje mi się, że optymistyczne może być jedno, mianowicie to, że generalnie Polacy po pierwsze nie przyjęli do wiadomości skandalicznego raportu rosyjskiego, którym całą winę za katastrofę zwala się na pilotów, jak również, że jednak bardzo mocne jest, ja nie mówię, że większość społeczeństwa tak myśli, ale bardzo duża część społeczeństwa uważa, że ta sprawa jest dotąd prowadzona w sposób skandaliczny i że ta sprawa musi być załatwiona, że prawda musi być ujawniona. Bo przecież osoby, które mówią, że ach, to trzeba to zbadać, żeby coś takiego jeszcze się, już się nigdy nie zdarzyło. No przecież to jest absurdalne, no coś takiego naprawdę. No nie ma prawa się zdarzyć, żeby głowa państwa lecąc samolotem w normalnej misji, żeby rozbiła się w czasie lądowania. To jest takie rzeczy, nie mają prawa się w cywilizowanym świecie zdarzyć.
Nie miałem świadomości wtedy tego, że konsekwencje tego dramatu będą tak niedobre dla Polski. A moim zdaniem niedobre dla Polski jest, jak mówię, pomijam samą tragedię osób, które zginęły, ich rodzin. Niedobre dla Polski jest to, że w świecie, w którym no, dzieje się tyle ważnych rzeczy, mamy kryzys ekologiczny, mamy kryzys ekonomiczny, przetasowanie na arenie międzynarodowej, utratę jakby znaczenia Europy i Stanów Zjednoczonych, wkraczające potęgi Chin, Azji, komplikuje się właściwie każda sfera, jakby życia się nam komplikuje, kończy się pewien świat, który znamy, my zajmujemy się rzeczami, no, które jakby cofają nas do XIX wieku, bo zajmujemy się martyrologią tak, jakbyśmy żyli po powstaniu styczniowym. I muszę powiedzieć, że ja też tutaj mam więcej wyrozumiałości właśnie dla osób starszych, doświadczonych przez życie, dla osób niewykształconych. Natomiast jak słyszę, że wizje spiskowe są kultywowane, wspierane przez ludzi wykształconych, przez profesorów, to muszę powiedzieć, że czuję się wtedy jako socjolog bezradny. Spychanie narodu polskiego w otchłań spisków posmoleńskich i martyrologii jest po prostu samobójstwem, wbrew, jak nie wątpię, szlachetnym intencjom tych, którzy to czynią. Myślę, że gdyby nie media, to takiej atmosfery histerii by nie było. Myślę, że wiele osób sobie nie poradziło. Muszę powiedzieć sam, no byłem w szoku, gdy zobaczyłem Monikę Olejni, która zaczęła szlochać w telewizji. Wydaje mi się jednak, że zewnętrznienie takich emocji w mediach no dodatkowo nakręcało tą spiralę. Myślę, że nie ma w tej chwili w Unii Europejskiej drugiego kraju, który tak mało mówi o rzeczach ważnych, a tak wiele mówi o rzeczach,